Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym 2025 roku. Dzisiaj w cyklu audycji podsumowujących pracę parlamentarzystów goszczem pana Krzysztofa Bieńkowskiego, senatora Rzeczpospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość, okręg ciechanowski, wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, członka Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, wiceprezesa struktur Prawa i Sprawiedliwości w okręgu płocko-ciechanowskim. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam panie przede wszystkim. Redaktor, w tym nowym roku witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy również.
Która funkcja dla pana najważniejsza?
A wie pani redaktor, zaskoczę, bo tutaj się zmieniło ostatnio. Zostałem w końcówce roku wiceprzewodniczącym tej Komisji Budżetu i Finansów, która jest mi bardzo bliska, bo ja z wykształcenia jestem ekonomistą, więc tutaj się odnalazłem, jak to mówią, ryba w wodzie. Ale naprawdę te sprawy związane z finansami państwa i z budżetem, choć teraz było cały czas dużo pracy w tym obszarze, to są mi bardzo bliskie i tutaj chętnie się angażuję. Natomiast każda z tych funkcji jest taką, gdzie można wiele dobrego zrobić.
Panie senatorze, jeśli pan pozwoli, o tych finansach za chwileczkę porozmawiamy, bo jest o czym mówić, ale ja chciałabym na moment przywołać minione święta Bożego Narodzenia. Jaki to był czas dla pana i pana rodziny? Jest pan ojcem czterech synów, a więc zapewne tych emocji nie brakowało podczas świąt.
Na pewno, ale w tym roku postawiłem po pierwsze na dobre przygotowanie się do tych świąt, takie duchowe. Nie tylko sprzątanie i bieganie za wszystkimi sprawunkami. Chyba to mi pomogło też, ale pewnie też innym, bo i żona chodziła z młodszym synem na roraty. Pomogło przeżyć tak właściwie te święta, tak duchowo, tak i radośnie, i spokojnie. No, nie kłóciliśmy się w Wigilię, to jest sukces. I było bardzo miło na Wigilii z naszymi rodzicami spędziliśmy ten wieczór wigilijny. Dzielenie się opłatkiem to zawsze dla mnie taki wzruszający moment i z dziećmi podzielenie się z żoną, z rodzicami. To jest coś pięknego. Ja te święta zawsze uwielbiam, a tym bardziej jak nic złego się nie zdarzyło, to znaczy, że dla mnie były wymarzone i wspaniałe.
Czyli preferujecie państwo taki wielopokoleniowy styl życia,
tak,
bo
tak.
Dziadkowie się pojawiają?
Bo przez wiele, wiele lat mieszkaliśmy razem właśnie z dziadkami. Nasze dzieci się wychowywały z dziadkami, no i nie wyobrażamy sobie, żeby inaczej spędzać to Wigilię, mimo że już dziadkowie mieszkają w innym miejscu, w bloku, to w tym domu naszym, który otrzymałem od rodziców właśnie, to zawsze się spotykamy, oczywiście nie tylko Wigilię, ale w tą Wigilię sobie nie wyobrażamy inaczej, więc przy tym wigilijnym stole jesteśmy w stałym zestawie.
Panie senatorze, jaki był ten miniony 2024 rok dla pana jako parlamentarzysty? No już półtora roku, a więc z takiej perspektywy można coś podsumować.
No, może taki małe półtora roku, ale rok na pewno. Myślę, że to był rok bardzo intensywny. Były w tym roku z mojej strony takie działania podejmowane i dla mieszkańców, i dla samorządów, które by mogły albo zahamować negatywne zmiany, albo proponować te, które by były korzystne. Ja występowałem szeregiem inicjatyw, chociażby w sprawie przebudowy, rozbudowy drogi Płońsk-Ciechanów, ale też cały czas miałem w pamięci w różnych interpelacjach, oświadczeniach, zgłaszanych pismach drogę kolejową z Warszawy przez Pułtusk do Przasnysza. I o te sprawy walczyłem na forum różnych gremiów, ministerstw. Gościłem i w sejmiku, i z samorządowcami się spotykałem, więc sporo zaangażowania w tą stronę poszło. Jak w Komisji Zagranicznej zacząłem pracę, i jestem tam wiceprzewodniczącym, to też pojawiły się spotkania z przedstawicielami różnych państw. Między innymi działałem w grupie rwandyjskiej, czyli państwo z Afryki, małe, ale prężne i bezpieczne, gdzie z ambasadorem odwiedziliśmy nasz okręg tutaj, nasz region, który może skorzystać również na tej współpracy. Ostatnio też z prezesem Izby Gospodarczej Polsko-Tureckiej byliśmy w starostwie powiatowym w Przasnyszu, więc te kontakty również międzynarodowe staram się jakoś uaktywnić. No i oczywiście cały czas mam spotkania z samorządowcami, którzy wiedzą, jakie są bolączki mieszkańców regionu. I to przekazywałem też chociażby od początku roku, czy w Ministerstwie Finansów. Jeszcze nie było pracy nad nową ustawą o finansach samorządów i finansach publicznych, ale to ja już zgłaszałem te wszystkie postulaty. I część z nich faktycznie została uwzględniona, chociażby większa samodzielność finansowa powiatów, o co też mocno zabiegałem i do ministra Domańskiego. I z perspektywy oczywiście opozycji możemy to robić. No, nie wszystko się da wtedy przeforsować, ale możemy chociażby zaznaczać złe rzeczy, jak chociażby przy ustalaniu budżetu ogromny deficyt budżetowy. 289 miliardów to taki deficyt, który jakbyśmy złączyli wszystkie deficyty zarządów Prawa i Sprawiedliwości, to tyle by nie wyszło. No ale te obszary, gdzie można, angażowałem się również w jakieś działania charytatywne, pomocowe. Tam, gdzie mogłem gdzieś komuś rękę podać, to oczywiście to robiłem. I tam, gdzie moje biura senatorskie działały, tam też starałem się spotykać z ludźmi.
Panie senatorze, o tej ustawie o finansach publicznych porozmawiajmy przez chwilę, bo samorządowcy obawiają się, jak to będzie, na ile zmniejszą się ich dochody. Jakie konkretne postulaty przedstawili panu samorządowcy? Co pan konkretnego wprowadził? Czy udało się do zmian wprowadzić?
No, główną bolączką samorządów to była niewystarczająca subwencja oświatowa. I tutaj cały czas też o tym mówiłem. Mówiłem też o szkołach niepublicznych, które często mają tych słuchaczy w chmurze, czyli w internecie. I to powoduje, że są większe potrzeby finansowe na przykład dla danej placówki, która nie miała tych uczniów zarejestrowanych na 30 września. Tak było wcześniej. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, również na takim forum w Katowicach, o tym rozmawialiśmy, forum samorządu i finansów. I to zostało w pewnym sensie uwzględnione. Teraz będzie stan na czerwiec brany pod uwagę, a tak naprawdę też zupełnie inne czynniki przy wyliczaniu subwencji ogólnej takiej dla samorządów. To, jak to wyjdzie w praktyce, to sami samorządowcy mi mówią, że się obawiają, czy to wyjdzie tak pięknie, jak jest rysowane. I oczywiście ja, odwiedzając samorządy nieraz na sesjach, mówię o tym, żeby zgłaszali mi wszelkie uwagi, bo przecież co tydzień, co dwa spotykam się z Ministerstwem Finansów, z ministrem albo wiceministrami i można na bieżąco przekazywać te wszystkie uwagi. Nie zawsze samorząd pojedynczy ma taką możliwość. No ja w tej pracy codziennej mam taką możliwość, więc warto, żeby samorządowcy to wykorzystywali, przekazywali mi, że nie wpłynęła taka kwota, którą obiecywano. A to by było bardzo przykre, bo to by hamowało rozwój tych naszych lokalnych społeczności.
No właśnie, samorządowcy tutaj w studiu radiowym, panie senatorze, podsumowując rok, mówili, że na oświatę ta pozycja wyrasta na pierwsze miejsce, nawet jeszcze przed inwestycjami i że tak naprawdę najzdrowszą sytuacją byłoby, gdyby samorządy zadbały na przykład o budynki szkół, o wyposażenie, natomiast no już pozostałe sprawy z subwencji rządowej powinny napływać. Czy jest to w ogóle możliwe?
Myślę, że jest to możliwe w kategorii takiej zmiany w ogóle podejścia do finansów. No, nie może być tak, że rząd filozoficznie podchodzi do tego, że daje podwyżki powiedzmy nauczycielom, lekarzom, pielęgniarkom i dyrektor danej placówki czy organ prowadzący nie ma tutaj nic do powiedzenia, tylko może czekać łaskawie, czy mu rząd da te pieniądze na te podwyżki, czy nie. No to jest chora sytuacja. Powinno się dawać ogólnie pieniądze dla danych placówek i one będą wiedziały, jak tym gospodarować, tak? Nie ma systemu motywacji, jeśli jest tak odgórnie wszystkim w Polsce dawane. Ja uważam, że to można by było zmienić, trzeba by było zmienić i byłoby to korzystne zarówno w rozwoju i oświaty, i służby zdrowia, czyli tych dziedzin, na które rządowe środki płyną. Rząd reguluje płace w tych dziedzinach i to tutaj można by było próbować taką reformę wprowadzić, ale musi być dla niej taka zgoda polityczna. Na razie chyba jej nie ma i trzeba po prostu opowiadać innym politykom, innym samorządowcom i samorządowcom może mniej, bo rozumieję ten temat, ale politykom, żeby iść w tym kierunku większej samodzielności dyrektorów placówek.
Wspomniał pan senator o służbie zdrowia. Również samorządowcy tutaj z Północnego Mazowsza w tym studiu radiowym obawiają się o przyszłość porodówek w szpitalach powiatowych. Także starosta Przasnyski, pan Paweł Mostowy.
Tak, wiem, bo na bieżąco rozmawiamy o tym.
Tak wypracowana opinia, dobra opinia oddziału Przasnyskiego, no może niestety lec w gruzach, jeśli dojdzie do likwidacji oddziałów. Co może pan jako senator zrobić w tym zakresie, żeby kobiety, bo wie pan, w niektórych miejscach byłoby to blisko 100 kilometrów dojechać do szpitala właściwego.
To jest bardzo ciężka sytuacja, bo tak, z jednej strony ja sobie zdaję sprawę z tego, że pieniędzy w systemie jest mało, że utrzymanie porodówek jest bardzo drogie, ale i tak tych pieniędzy nie wystarcza na tę porodówkę. Mimo, że we wspomnianym szpitalu w Przasnyszu jest bardzo dużo porodów, jest popularny i jest prawie 600 porodów aż rocznie, to i tak ten oddział się nie bilansuje. Tak? To są wyceny na takim poziomie, że po prostu zupełnie nie starcza. To są milionowe straty, kilkumilionowe straty na takim oddziale. Czyli mimo, że ktoś prowadzi taki oddział i blisko mają kobiety, to jest zupełnie nieopłacalne, mimo tylu chętnych. A już strach pomyśleć, co się dzieje w przypadku mniejszej liczby porodów, czyli w pozostałych szpitalach tak naprawdę naszego regionu.
Płońsk, Mława zagrożone, Maków Mazowiecki.
Tak, owszem, uważam, że to powinno być faktycznie odgórnie, bo to nie jest łatwy temat. To musi być moim zdaniem zgoda ponad wszystkimi politycznymi podziałami partyjnymi, bo inaczej tego się nie uporządkuje, ale powinno być tak, że faktycznie odgórnie przez państwo zarządzane, gdzie są dane oddziały, gdzie możemy udźwignąć taki oddział finansowo, logistycznie też, jeśli chodzi o kadrę, bo tej kadry jest mało, specjalistycznej, tak żeby te porody mogły się odbywać chociażby, jeśli chodzi o znieczulenie, żeby był oddział noworodkowy na miejscu. I to jest bardzo istotne, żeby kobieta, będąc w stanie błogosławionym, czuła się pewnie, że będzie zaopiekowana. W wielu państwach, ja się przyglądałem tej sytuacji, przeglądając różne raporty opracowania, w wielu państwach jest tak, że jest system dowozu, szybkiego dowozu, bezpiecznego dowozu kobiet na poród do takiego szpitala. Są w niektórych państwach rozwinięte porody domowe, chociażby w Holandii, ale tam są dość bliskie odległości i mimo tych bliskich odległości do szpitali, to i tak te porody domowe też cieszą się dużą popularnością, ale w przypadku większych odległości, no to tutaj niezawodny, szybki transport by był potrzebny, ale to nie można zostawić tak sobie szpitali i samorządów samym sobie i powiedzieć, no słuchajcie, zlikwidujemy wam porodówkę, bo to jest wtedy przerażenie tych wszystkich pacjentów, kobiet, wszystkich przyszłych, planujących swoje życie, rozwój rodzin, porody i tak dalej.
A no, dzieci coraz mniej się rodzi przecież.
Dzieci coraz mniej i tego nie ominiemy, więc nie ominiemy tego problemu, więc już powinniśmy rysować perspektywy na przyszłość. Niełatwe perspektywy, ale takie, które zabezpieczą nas. Chociażby wzorem państw rozwiniętych zachodnich, gdzie już to przeszły, można taką ścieżkę sobie rozrysować, znaleźć zgodę polityczną na to, żeby się nie boksować o to i wtedy naprawdę wszyscy będą spokojni o te sprawy.
Panie senatorze, podczas ostatniego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala w Ciechanowie wypłynął taki problem, iż pacjenci podlegający szpitalom powiatowym, chociaż nie ma rejonizacji jako takiej, po godzinie 15 tak naprawdę przyjeżdżają na SOR w Ciechanowie. Najwięcej z tego, co widzieliśmy, z Płońska, z Mławy. Podobno SORy po godzinie 15 odsyłają wręcz, każą jechać do Ciechanowa. Szpital
tak
w Ciechanowie
nie ma,
ma ten problem, monituje do wojewody. Jak rozwiązać tę sprawę?
Tak się dzieje też w stosunku do szpitala. W Przasnyszu też przyjeżdżają pacjenci, bo tutaj nie ma odsyłania jakby tych potrzebujących. I taki szpital, który okazuje dobre serce, ma, że tak powiem, finansowo w plecy. No nie może tak być. Tam, gdzie pacjent jest zaopiekowany, tam powinny iść pieniądze. I wtedy każdy szpital chciałby przyjąć takiego pacjenta. Natomiast szpitale obawiają się, że przyjmując pacjenta na SOR czy w nocną pomoc, to będą obciążone dodatkowo finansowo i będą generowały straty, a to grozi upadkiem szpitala, czyli każdy przyjęty pacjent może doprowadzić do upadku szpitala później w konsekwencji. Dlatego boją się przyjmować tych pacjentów, żeby nie mieć strat.
Ale przyjmują, ale no bo jak odesłać?
To jest szpital. No szpital jest po to, żeby przyjąć takiego pacjenta. Po to stworzyliśmy te szpitale, zbudowaliśmy system całej opieki zdrowotnej. I teraz trzeba tylko finansowanie odpowiednio skonstruować tak, żeby szpitalom opłacało się przyjmować pacjentów, a nie ich odsyłać.
Myśli pan, że to jest możliwe na ten moment, uzdrowienie służby zdrowia?
Nie jeden
rząd, nie jeden minister połamał sobie długopisy na tym temacie.
Tak, każdy może polec na tym temacie, bo to jest bardzo trudny temat. Dlatego wspomniałem o tej zgodzie ponadpartyjnej co do tego. Trzeba to robić właśnie w takim duchu, czyli usiąść sobie z opozycją. Nawet gdyby nasza opcja rządziła, to też bym proponował to swoim kolegom, koleżankom, żeby siadać z opozycją, uzgodnić pewne warunki, jak to zrobić, żeby dla pacjentów było dobrze. No, wprowadzenie NFZ-u, zlikwidowanie kas chorych, czyli tej reformy rządu Buzka, no było błędem i to się odbija czkawką. To była decyzja rządu SLD, która jest broniona, moim zdaniem niepotrzebnie, bo to nic dobrego nie wnosi. Monopol przysłużył się temu, że mamy właśnie odsyłanie i to, że nikt nie chce przyjmować pacjenta, a powinna być walka o tego pacjenta, zabieganie o niego, przyciąganie go, jak kiedyś było w kasach chorych, że one ze sobą zaczynały już konkurować.
Że pieniądz szedł za pacjentem, tak?
Tak jest.
Panie senatorze, wspomniał pan także już o linii kolejowej. Czy jest w ogóle szansa, że pana oczko w głowie, pana marzenie, czyli budowa linii kolejowej z Przasnysza do Zegrza, no w perspektywie oczywiście do Warszawy, jest możliwa jeszcze do realizacji?
Ja cały czas o tym marzę, zabiegam o to, jeżdżę wszędzie, gdzie tylko można. Swoją kadencję zacząłem od wizyty w Serocku, który jest liderem tych 17 samorządów. Taką koalicję udało się zbudować, pani redaktor, no rzadko komu, żeby 17 samorządów różnych opcji samorządowcy, w tym Sejmik Województwa Mazowieckiego, który też jest, wtedy był z innej też opcji niż rządowa większość. I to wszystko udało się wraz z rządem podogadywać, żeby tą linię ująć w planie Kolej Plus. Udało to się, no niestety ten ostatni przetarg nie został rozstrzygnięty już po wyborach rok temu. Teraz pojawiło się światełko w tunelu, że po tych wszystkich akcjach samorządów, które podejmowały uchwały, że chcą kontynuacji tego. Po oświadczeniu w Senacie, gdzie ponad połowę senatorów poparło ten mój wniosek, żeby to kontynuować. Po wystąpieniach Sejmiku Województwa Mazowieckiego, marszałka, który rozmawiał. To wszystko, mam nadzieję, dało taki nacisk na jednego z wiceministrów, bo to on blokuje, który nie jest politykiem, tylko właśnie nie rozumie takich rzeczy, że czasami trzeba zbudować coś jak wodociąg czy linię energetyczną w rejony, które może nie są mocno zaludnione, ale budują później całą społeczność, infrastrukturę, rozwój danego regionu. I my chcemy zbudować tutaj tą kolej północnego Mazowsza, żeby nie wyludniała się ta okolica i żeby zaczęła tętnić życiem gospodarczym i społecznym. I po to jest to budowane. Do tego jest potrzebny polityk. Już nie mówię o opcji nawet teraz, tylko po prostu to jest działanie mądrej polityki. Tego zabrakło. Mam nadzieję, że to zostanie zmienione. Takie spotkanie się odbyło pod koniec ubiegłego roku z samorządami PKP, też PLK i Samorząd Województwa Mazowieckiego. No i pojawiły się takie informacje, że PKP zamierza wrócić, bo jest zielone światło rządu, zamierza wrócić do tych rozmów z firmami, które złożyły w przetargu swoje oferty. Było tych firm sporo. Mam nadzieję, że któraś zechce podjąć te rozmowy po roku i że projekt tej linii będzie wykonywany. Wykupy gruntów będą robione już zgodnie z tym projektem. Być może.
Ale przetarg został już rozstrzygnięty,
nie,
czy w ogóle
właśnie,
nie doszło do...
Właśnie
tak?
nie doszło do rozstrzygnięcia przetargu i na tym się zatrzymaliśmy, tak? I wisi to w zawieszeniu. Pewnie te firmy już zapomniały o tym, że można taką linię projektować. Natomiast teraz ma się PKP odezwać do tych wszystkich firm, które złożyły swoje oferty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No już ten rok opóźnienia to wystarczy. Tak chciałbym, żeby to się na tym zakończyło.
To byłby pana największy sukces, gdyby doszło do wznowienia prac nad tym tematem?
No jeden na pewno z takich elementów mojego życia politycznego i społecznego, gdzie gdzie bym się czuł spełniony, jeśli to by poszło naprzód. A jest to bardzo trudny akurat projekt, bo kosztuje, no, już liczone to jest w miliardach złotych, natomiast zaczęcie tego projektu daje perspektywę na przyszłość, dla przyszłych pokoleń, dla przyszłych rządów, żeby nie można to kontynuować. 300 milionów miało być na zaprojektowanie tej linii i wykup gruntów. 300 milionów jest do udźwignięcia dla rządu i samorządów. I warto, żeby to nie było porzucone.
O pana działalności w grupach takich zagranicznych, polsko-ruandyjskiej, tureckiej, chińskiej, japońskiej już troszeczkę powiedzieliśmy. Zresztą pan właśnie gościł przedstawicieli tych poszczególnych krajów. Teraz troszeczkę o tej działalności politycznej. Został pan decyzją pełnomocnika okręgu numer 16, płocko-ciechanowskiego dodajmy, oraz zarządu okręgowego, wiceprezesem struktur PiS w okręgu płocko-ciechanowskim. Na czym będzie polegało to pana wyzwanie? Czym się pan zajmie w najbliższym czasie? Może tak zapytam.
Mam wspomagać prezesa jako wiceprezes, czyli organizacja struktur partii. Ja byłem kiedyś szefem struktur mniejszego okręgu, tego ciechanowskiego, na 5 powiatów. Ten okręg płocko-ciechanowski jest takim okręgiem sejmowym, czyli większym, na 11 powiatów wraz z miastem Płockiem. I to chodzi o to, żeby członkowie partii zaangażowali się w życie partii, na nowo aktywowali, bo chcemy, żeby pracowali, i to ciężko, przy najważniejszej kampanii tego roku, przy kampanii prezydenckiej, gdzie chcemy, żeby prezydent patrzył tej władzy na ręce, żeby nie było monopolu władzy, ponieważ uważamy ją za niedobrą władzę. Chcemy, żeby prezydent zatrzymał ten marsz zła, i dr Karol Nawrocki ma na to szansę, jeżeli mu pomożemy. Stąd moje zadanie rozumiem jako takie, żeby mobilizować struktury, żeby pomagać tym wszystkim działaczom w terenie działać również w ramach kampanii wyborczej, bo sztab wyborczy tutaj nasz lokalny to będzie powiązany ze strukturami partii. No i mam nadzieję, że to zwycięstwo będzie też naszym udziałem dzięki temu zaangażowaniu.
Tak się składa, że w audycjach podsumowujących pracę gościmy przedstawicieli wszystkich grup politycznych, a więc ciekawa jestem na pana słowa, jak odpowie druga strona. Pozwolę sobie o to zapytać oczywiście. Panie senatorze, a tymczasem weszliśmy w ten nowy rok. Czego chciałby pan życzyć swoim wyborcom, mieszkańcom przede wszystkim północnego Mazowsza, całego okręgu wyborczego, naszym słuchaczom, bo akurat nasz sygnał dociera dalej nawet niż okręg wyborczy na ten nowy rok.
Szanowni Państwo, na ten nowy rok oczywiście życzę tego, czego się obawiamy, czyli żebyśmy nie utracili pokoju w naszej ojczyźnie, bo działając w tych sprawach międzynarodowych wiem, jak on jest kruchy. Tam, gdzie zawodzi polityka, pojawia się wojna. Oby ten rok przyniósł nam pokój. Pokój wśród naszych sąsiadów. To będzie duże wyzwanie. Mam nadzieję, że los nam będzie sprzyjał, że my sami też nie zepsujemy pewnych rzeczy. Żeby to się stało, to życzę Państwu mądrych wyborów. Mądrych wyborów w różnych kwestiach. A oczywiście ważną sprawą jest też zdrowie. Życzę Państwu też zdrowia, siły, radości i optymizmu, bo bez optymizmu i tej nadziei, no niestety, nie będziemy mogli działać. Nikt z Państwa nie będzie mógł działać, a o to chodzi, żebyśmy działali, rozwijali Polskę, rozwijali nasze rodziny, nasze firmy, nasze gospodarstwa rolne. Oby to się dobrze działo w tym 2025 roku dla wszystkich Państwa.
A mówił te słowa pan Krzysztof Bieńkowski, senator Rzeczpospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość, okręg ciechanowski. Pan senator był gościem audycji podsumowującej pracę parlamentarzystów w 2024 roku. Jak już zapowiedziałam, w najbliższych dniach gościć będziemy przedstawicieli również innych opcji politycznych. Ja dodam jeszcze, że pan senator jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz członkiem Komisji Polsko-Zagranicznych.
To są grupy bilateralne.
I wiceprezesem struktur Prawa i Sprawiedliwości w okręgu płocko-ciechanowskim. Serdecznie dziękuję, panie senatorze, za udział w naszej audycji. I zapraszamy
bardzo
do studia.
Bardzo serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz wszystkiego dobrego.
To była audycja Gość Dnia. Ja także państwa serdecznie zapraszam do spotkań z nami o 13.10 codziennie na antenie naszego radia, mówi Barbara Tokarska-Wójciak.